Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
I witają się także z Państwem nasi goście. Dzisiaj naszymi gośćmi są Państwo Monika i Marcin Gajdowie. Pani Monika, pedagog specjalny, terapeuta, a pan Marcin, lekarz terapeuta, absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną. Oboje są rekolekcjonistami, są małżeństwem od 18 lat, mają czworo dzieci.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Jest z nami jeszcze ksiądz Wacław Grondalski. Serdecznie witamy.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Prowadzi wspólnotę Cenacolo w Polsce.
Tak. I dzisiejszy temat naszego spotkania, aby dzieci nie traciły ducha.
Tak, zapowiadany temat, ważny i na pewno bardzo ciekawy. Troszkę późno zaczęliśmy, oddaję głos Państwu Gajdom. Prosimy bardzo.
Aby dzieci nie utraciły ducha, to jest fragment z Pisma Świętego. I właśnie sam już tytuł tej audycji wskazuje na to, że dzieci mogą utracić ducha na skutek działania rodziców, że dzieci mają duży wpływ na to, czy dzieci będą miały ducha.
Rodzice.
Rodzice mają duży wpływ na to, czy dzieci będą miały ducha, czy też nie.
Tego Bożego oczywiście.
I przy okazji właśnie pozdrawiamy nasze dzieci, Pawła, Miriam, Kubę i Tymoteusza.
W jakim wieku?
17, 15, 13 i 9. Kochani, trzymajcie się ciepło i pamiętamy o was tutaj. I chcieliśmy, kochani słuchacze, powiedzieć dzisiaj trochę z naszego doświadczenia życiowego, trochę z naszego doświadczenia gabinetowego, bo pracujemy jako terapeuci i bardzo często trafiają do nas rodzice, którzy mają kłopot z dziećmi. Często wierzący rodzice, którzy mają kłopot z niewierzącymi dziećmi lub z dziećmi, które tracą wiarę. I właśnie tym tematem chcemy się zająć. Również z doświadczenia konfesjonałowego i z takiego doświadczenia, które jest związane z prowadzeniem wspólnoty Cenacolo. I tutaj ksiądz Wacław Grondalski, który na pewno też sporo może powiedzieć od strony księdza, od strony prezbitera o tej...
Tak, na tyle, na ile pozwala tajemnica spowiedzi, ale to doświadczenie zewnętrzne jest bardzo bogate, ponieważ stykamy się na co dzień z owocami tego, co zostało zasiane w rodzinie. Najczęściej niestety na początku z negatywnymi owocami, jakichś braków i niewłaściwości. Może to się bardzo z dzisiejszym tematem wiąże.
Więc chcieliśmy zacząć od tego, kochani, żeby powiedzieć o pewnych typach rodzin związanych z Kościołem w bardzo różny sposób. Dlatego dla potrzeb jakby czytelności naszego przekazu podzieliliśmy te rodziny na trzy grupy, ale to jest podział dość, jak każdy podział, schematyczny, ma swoje słabe strony. Jednak poproszę Monikę, żeby teraz opowiedziała trochę o tych rodzinach, a my zajmiemy się szczególnie trzecim typem, który nas najbardziej dzisiaj będzie interesował.
Rzeczywiście jest wiele problemów obecnie z młodzieżą, z dziećmi, ale też pracuję w szkole i to jeszcze się bardzo widać, że nawet bardzo małe dzieci potrafią, no, chodzą na religię, ale w kościele zachowują się bardzo różnie i sprawiają wiele problemów właśnie na katechezie. Można powiedzieć, że taką grupą rodzin, gdzie rzeczywiście tak się dzieje, że dzieci tracą ducha, są to rodziny, które same po prostu są bardzo luźno związane z Kościołem, które owszem, chrzczą dzieci, posyłają do sakramentu pierwszej komunii świętej, nawet chcą, żeby ich dzieci chodziły do sakramentu bierzmowania, żeby przyjęły ten sakrament bierzmowania. Natomiast rodzice sami są tak naprawdę luźno związani z Kościołem, często sami nie chodzą do Kościoła, często ich życie moralne zdecydowanie odbiega od nauki Kościoła, od wartości, jakie związane są z wiarą, z nauką Kościoła. I takie dzieci mają najczęściej trudno jest im przejąć wiarę, której tak naprawdę nie otrzymują w domu, że rodzice nie przekazują wiary. Muszę powiedzieć, że to jest tak najbardziej oczywiste, że przekazać wiarę, rodzice sami muszą być wierzący, sami muszą pokazywać, że żyją życiem sakramentalnym i to jest coś oczywistego w ich życiu, to jest taka codzienność.
Jest to tak oczywiste, że nie będziemy tutaj tracili, w tym znaczeniu tracili czasu audycji, bo chcielibyśmy się skupić na innych problemach.
I druga grupa?
Druga grupa. No, tak, to jest oczywiście taki nasz podział dla celów tej audycji, żeby łatwiej nam może właśnie było znaleźć się w tym temacie. To byłyby rodziny, które są rodzinami religijnymi, takimi, można powiedzieć, bardzo tradycyjnie religijnymi, gdzie wiara bardziej związana jest z pewną tradycją, przekazywaniem jakichś zwyczajów, niż z taką konkretną wiarą, konkretną, realną relacją z żywym, osobowym Bogiem. I tam też jest tak, że przy propozycji, jaką daje obecnie świat, można powiedzieć, że ta propozycja tej religijności takiej bardzo takiej fasadowej, gdzie nie ma głębokiej relacji wiary z Bogiem.
Lub religijności na służbie, na przykład patriotyzmu, wychowania, to nie są złe rzeczy. Patriotyzm, pewna kultura polska, polskość, to są cudowne rzeczy, ale religijność nie może być jakby ze swojej natury tylko nakierowana na podtrzymywanie tradycji polskich, ponieważ wiara jest czym znacznie więcej.
Myślę, że w tej grupie też się znalazły rodziny, które może nawet wiernie wypełniają wszystkie wymogi, jakie Kościół stawia, ale traktują to jako tylko wymogi, jako przykazanie, którego nie można przekroczyć, bo będzie za to jakaś kara. Nie ma tam głębi, nie ma tam spotkania, tylko poczucie wypełniania obowiązku.
To był ksiądz.
I rzeczywiście wtedy, kiedy dzieci gdzieś w świecie otrzymują zupełnie inną propozycję, kiedy no można powiedzieć, że no świat wydaje się taki bardzo atrakcyjny ze swoją wolnością i taką, no właśnie, odejściem też od pewnych tradycji, od pewnych takich rygoryzmu, daje wolność.
Wolnością źle rozumianą. Wolnością na zasadzie róbcie co chcecie, prawda? Wolnością pozbawioną świata wartości.
Często takie dzieci z tych rodzin, no można powiedzieć, odwracają się od wiary, od Kościoła, ponieważ rzeczywiście nie zostało im gdzieś pokazana żywa relacja z Bogiem. Ta wiara była tylko pewną tradycją. No i można powiedzieć, że pod tą tradycją dzieci się nie da oszukać. One wyczuwają, że to jest tylko takie zewnętrzne, nie ma pewnej głębi.
Jednym słowem, religijność nie przeniesie, sama religijność nie wystarczy, żeby przekazać ducha wiary. Religijność jest czymś sama w sobie bardzo dobrym, ale nie może człowiek pozostać na poziomie religijności. Religijność często karmi się też lękiem, podczas gdy wiara karmi się miłością, zaufaniem.
Myślę, że to szczególnie dzieje się w obecnych czasach, kiedy naprawdę jest ogromna zmiana taka kulturowa przy globalizacji, przy właśnie takiej ogromnej laicyzacji świata i rzeczywiście, muszę powiedzieć, społeczeństwo nie broni zasad, norm. To już nie jest tak oczywiste, że każdy Polak to katolik. To nie jest już tak oczywiste, że pewne normy moralne są oczywiste, że dobro jest dobrem, zło jest złem, białe jest białe, czarne jest czarne.
Nie dla wszystkich jest oczywiste, tak? No to właśnie jest oczywiste, tylko że nie dla wszystkich. Natomiast my byśmy nawet może i chcieli, żeby każdy Polak był katolikiem, nawet nie może, ale chodzi o to, że przekaz taki, musisz chodzić do kościoła, bo twoja babcia chodziła, ja chodzę i ty musisz, to jest argument, który jest zbyt płytki, za mało, nie wystarczy to.
Szczególnie chyba właśnie w naszych czasach.
Dla młodego człowieka to jest jeszcze za mało robić to, co robiła babcia i matka. Jeśli nie zobaczy w tym rzeczywistych owoców, jeśli zobaczy, że ci religijni ludzie nie reagują miłością, że ich religijność jest bardzo fasadowa, płytka, a czasami nawet w stosunku do niektórych osób ta religijność wprowadza ich w jakiś poziom nawet agresji, to młody człowiek od razu patrzy, Jezus mówi miły bliźniego i konfrontuje to z zachowaniem na przykład swoich rodziców, którzy nie mają szacunku elementarnego na przykład dla ludzi inaczej myślących. I to od razu wzbudza pewne pytanie.
Można by tą formę religijności nazwać dewocją tak naprawdę, bo ona się wyraża właśnie w praktykach, w formach, w słowach, a nie koresponduje z życiem. I dlatego nie ma młody człowiek poczucia prawdy tego wszystkiego.
Często właśnie, tak jak ksiądz Wacław mówi, często rodzice nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że pozostają na poziomie tylko i wyłącznie tradycji i że właściwie więzi relacji z Bogiem osobowym nie mają, a ponieważ nie mają, to dzieci w domu jej nie mogą doświadczyć. Jeśli nie doświadczają, to nie poznają, więc nie mogą przyjąć. Trzecia grupa, czy ksiądz Wacław jeszcze chciał coś?
Nie, myślę, że to będzie rozwinięte później jeszcze.
Trzecia grupa, o której chcemy najwięcej powiedzieć, bo wydaje nam się to najcenniejsze dla słuchaczy, chociaż jesteśmy otwarci jakby na pytania dotyczące i tej pierwszej, i drugiej grupy, to są rodziny, które mają głęboką wiarę, często są zaangażowane głęboko w Kościół, rodziny często zaangażowane czasowo w jakiś ruch, w jakąś wspólnotę.
Czasowo w sensie poświęcania czasu.
Tak, w sensie czasowo, że to zaangażowanie zabiera im również czas. I można by powiedzieć, do klasycznych zdarzeń takich naszych na rekolekcjach, czy właśnie w gabinecie, czy ludzie do nas dzwonią, czy piszą maile, to jest pytanie takie. Co myśmy takiego zrobili źle, że te nasze dzieci, które od zawsze z nami jeździły na oazy, jeździły z nami na rekolekcje, które od dziecka się z nami modliły, że teraz, kiedy one mają 15-16 lat, niektóre z tych dzieci radykalnie odwracają się od Kościoła, a niekiedy w wieku 19-20 lat robią takie rzeczy, jakich czasami nawet i ateiści porządnie nie robią. Czyli jest pewien dramat związany z tym, że rodzice mają poczucie jakiejś klęski, kochają Jezusa i widzą, że tej miłości ich dzieci nie przejęły. I na tym chcielibyśmy się najwięcej podczas naszej audycji skupić. Coś Monika byś dodała?
Znaczy, dlaczego właśnie chcemy o tym mówić? Właśnie chyba dlatego, że wydaje się to takie bolesne i trudne. Jak to? Właśnie my nie jesteśmy letni. My w naszym życiu przez wiele lat angażujemy się w Kościele. Byliśmy i jesteśmy blisko Boga. I co takiego się dzieje, że nasze dzieci mówią Bogu nie? Co takiego się wydarzyło? Co się wydarzyło nie tak? Co myśmy nie tak zrobili, że dzieci się buntują? Co możemy inaczej zrobić, żeby jednak dzieciom przekazać wiarę, żeby dzieci nie odeszły? Bo powiedzmy w przypadku tych rodzin, gdzie wiara nie jest tak żywa, można powiedzieć, gdzie nie jest, to nie ma tej głębokiej relacji z Bogiem, to kiedy dzieci idą w świat albo żyją, można powiedzieć, zupełnie bez wartości chrześcijańskich, nie jest to tak bolesne, jak w przypadku rodzin, gdzie rzeczywiście jest żywa wiara.
Nie jest tak bolesne dla ich rodziców, którzy osobisty dramat przeżywają.
Tak, a równocześnie łatwo jakby wskazać przyczynę, dlaczego tego nie ma, bo nie dostali tego w domu. Jeśli rodzice sami tym nie żyli, nie można dać tego, czego się nie ma. Więc nie przekazali. No i gdybyśmy szukali przyczyn, gdyby się pytali dlaczego, no właśnie dlatego, że
tak, że nie, są nie, oczywiste.
Brakuje.
Tak. Tak, natomiast dlaczego zdarza się, że dziecko czy dzieci naprawdę wspaniałych małżonków, zaangażowanych, żyjących całym sercem w Kościele, że te dzieci tracą wiarę, że jakby nie mogły przyjąć wiary od rodziców.
To może poszukajmy tych przyczyn. Spróbujmy tak, jakoś też ustawić, usystematyzować.
Trudno jest powiedzieć, które z nich są najważniejsze, ale my, mając jakby doświadczenie spotkań z takimi małżeństwami, z takimi rodzinami, zauważyliśmy pewne prawidłowości, którymi chcemy się z wami jakoś tutaj, kochani słuchacze, podzielić. Po pierwsze, wydaje nam się, że jednym z takich ważniejszych problemów jest to, że dzieci rodziców bardzo zaangażowanych we wspólnoty niekiedy zostają zwyczajnie jakby opuszczone przez swoich rodziców w momencie, w których najbardziej ci rodzice są im potrzebni. Znaczy opuszczeni w jakim znaczeniu? W takim znaczeniu, że życie rodzinne niejako ustępuje życiu wspólnotowemu. czyli to są bardzo dobre sprawy, robienie różnych akcji ewangelizacyjnych, prowadzenie rekolekcji, przygotowywanie różnych czytań, skrutynia, to są wszystko ważne rzeczy, ale jeśli my, działając na zewnątrz, jako rodzice, stopniowo gdzieś zapominamy o naszych dzieciach i właściwie cały świat, jaki te dzieci mają, jaki mają stworzony, to jest świat związany tylko i wyłącznie z ruchem, w którym my uczestniczymy, to te dzieci w pewnym momencie, jak dojrzewają, zaczynają widzieć, że to nie jest cały świat, że nawet w kościele istnieje jeszcze inny świat, że są w kościele również inne ruchy.
Myślę, że jeszcze tak jak zacząłeś, Marcin, na początku, to ten pierwszy aspekt. Rodzice mają obowiązek dać siebie dzieciom w tej drodze wychowania. Mają obowiązek dać swój czas. Mają obowiązek ich nauczyć świata. I to już nawet nie o to chodzi, może tylko to będzie kolejny też chyba problem, który nam tu wyjdzie, że te dzieci nie znają innych wartości, ale po prostu nie mają rodziców w tym czasie, bo oni robiąc jakieś dobro, zaniedbują swój podstawowy obowiązek. Przecież sakrament małżeństwa, który Chrystus ustanowił, nakłada na rodziców obowiązek też przekazania wiary. Nakłada obowiązek nie tylko przekazania wiary znowu, ale też jakby doświadczenia miłości. Dziecko ma no gdzie, ale w domu ma doświadczyć miłości rodziców. Ja we wspólnocie Czenakolo często spotykam problem na przykład rodziców zaangażowanych w biznes, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci. Ale tu byśmy to mogli zobaczyć przy tych rodzinach zaangażowanych w życie Kościoła, że często to może być tak z dobrej woli, z idealnych jakby pobudek, a jednak zachwiana jest proporcja. Rodzice nie są dla dzieci, tylko bardziej dla szerokiego spektrum, czy dla całej grupy, czy dla całej społeczności Kościoła, powiedziałbym, a nie dla swoich dzieci. Dzieci nie mają rodziców. To miejsce, jakby, które jest przeznaczone na obecność rodziców w domu, musi coś innego zapełnić.
Zdarzają się ruchy, które mają bardzo wysokie wymagania czasowe wobec swoich członków. Jeśli każde popołudnie my mamy jakieś zgrupowanie, jakieś przygotowanie, jeśli w każde popołudnie musimy po prostu robić coś dla wspólnoty, czy dla ruchu, czy dla parafii.
Tak, jeżeli ktoś dał się poznać jako dobry w parafii, no to ksiądz proboszcz często angażuje i jeszcze w kolejne działanie,
No właśnie, i teraz...
Ale jeżeli nawet dzieci są w to zaangażowane?
Zdarza się, że dzieci mogą być w to zaangażowane, ale zależy w jakim wieku. Czy stwarza im się przestrzeń do tego, żeby mogły się nie angażować na przykład? My jesteśmy członkami jakiegoś ruchu, ale nasze dzieci niekoniecznie.
To się tam chyba znów właśnie ułoży w kolejny problem, który powstaje, bo te dzieci mają prawo do zabawy z rodzicami, mają prawo do przeżywania świeckich jakby form życia również. Owszem, nie chodzi o to, żeby Pana Boga zostawić poza marginesem życia, ale nie może polegać relacja między rodzicami a dziećmi tylko na modlitwie, tylko na życiu, nie wiem, w grupie modlitewnej, czytanie Pisma Świętego, bo to jest tylko część życia.
To dzieci w pewnym momencie pytają się, gdzie wyście byli? Gdzie wyście byli? Żeście robili bardzo pobożne rzeczy w tym czasie, to nas nie bardzo interesuje, bo my z naszego punktu widzenia chcieliśmy was zwyczajnie mieć.
Przecież Pan Jezus, który głosił Królestwo, zauważał najzwyklejsze potrzeby człowieka. Mówił apostołom, idźcie, odpocznijcie. Ewangelia tylko to zapisuje, ale przecież Bóg, który ustanowił rodzinę, który ustanowił sakrament małżeństwa, tak to wszystko poukładał, że człowiek ma takie potrzeby. Porozmawianie o codzienności, o problemach, które przeżywa, nie tylko zawsze o Panu Bogu, bo Pan Bóg chce prześwietlać w tym czasie naszej obecności na ziemi całą naszą rzeczywistość, w której żyjemy.
Zdarzają się rodziny, które na przykład są bardzo zaangażowane w jakieś akcje charytatywne i ten dom jest ciągle pełen różnych paczek, ciągle pełen różnych ludzi. To jest z jednej strony bardzo piękne, ale z drugiej strony rodzina To jest takie miejsce, w którym musi być poczucie bezpieczeństwa, pewne poczucie intymności. Nasz dom nie może stać się poradnią. Nasz dom nie może się stać miejscem przechowywania ruchu, mebli. My musimy mieć świat.
I tak naprawdę to powinno być tak, że rodzice powinni sobie postawić taki rachunek sumienia. Czy moje zaangażowanie w kościele sprawia, że ja jestem lepszą żoną, lepszym mężem i czy jestem lepszym rodzicem? Czy moje dzieci czują, że jestem lepszą mamą? Czy mają z nami lepszą relację? Czy moje zaangażowanie w kościele służy temu mojemu pierwszemu powołaniu, jeżeli mamy dzieci, do właśnie wychowania swoich dzieci? Bo to jest nasze pierwsze powołanie. Jeżeli zaangażowanie w kościele działa na niekorzyść relacji małżeńskiej czy rodzicielskiej, to należy bardzo mocno to zweryfikować i zobaczyć, co tak naprawdę jest moim pierwszym powołaniem, bo tego chce ode mnie Jezus. Tego chce ode mnie Jezus.
Druga rzecz to jest stworzenie takiego, można by powiedzieć, wręcz alternatywnego świata, w którym drugi błąd, można by tak powiedzieć, w którym rodzice żyją razem z dziećmi. O takim alternatywnym świecie jako pewnym zagrożeniu mówi Benedykt XVI w encyklice Deus Est Caritas. To znaczy, chodzi o to, że chrześcijanie nie mogą stworzyć jakichś takich enklaw, w których świat zewnętrzny jakby do nich nie dociera. I jeśli dzieci, my wiele razy zabieraliśmy dzieci na rekolekcje, dzieci to bardzo kochają, zwłaszcza jak są małe, na czuwania. Ale jeśli dzieci nie mają żadnego innego doświadczenia, tak? Każdy weekend spędzają w jakiejś salce katechetycznej. Wolne to są zawsze rekolekcje. Jeśli nigdy nie pojechali z rodzicami na, nie wiem, zwykły biwak, no, do jakiejś,
do kina,
do restauracji. W ogóle stosunek do przyjemności jest rodziców taki bardzo lękowy, że w ogóle przyjemność kojarzy się z czymś złym. Że od razu kojarzy się z czymś niepotrzebnym, że właściwie po co ci to? Zdarzyło mi się kiedyś, że przyszło małżeństwo z córką, bardzo pobożne, tak to nazwijmy, małżeństwo z córką kilkunastoletnią, która przyszła, przyprowadzili ją z powodu jakichś takich usiłowań, prób samobójczych, naznaczenia ciała. To oczywiście nie były prawdziwe samobójstwa, ale pewne krzyki, wołania. I ona przy mnie mówi, ja nie chcę mówić różańca. A ten ojciec, czemu nie chcesz? Bo ty chcesz oglądać ten głupi program rozrywkowy. Ja akurat znam ten program rozrywkowy, sam go lubiłem, tak? I pomyślałem sobie, jeśli to dziecko musi mówić różaniec wtedy, kiedy wszystkie jej koleżanki i koledzy oglądają ten program, może nie najmądrzejszy, ale rozrywkowy, nie niesący nic złego. I teraz ona ma Maryję jako konkurentkę tutaj do tej rozrywki, to ja mam wątpliwość, czy ona będzie Matkę Boską kochała w przyszłości, bo jej się to będzie kojarzyło z utratą czegoś, co było dla niej fajne. No tak zwyczajnie po ludzku mówiąc fajne, bo nastolatki czegoś takiego potrzebują. Zresztą dorośli również też. Jeśli więc te rodziny nie potrafią żyć w świecie, w takim świecie, jaki on jest, i próbują się w nim chować, zamykać się w tym takim nawet getcie pewnym intelektualnym, światopoglądowym, i to już nie jest obrona wartości, tylko to jest po prostu już w tym momencie obawa, to jest już bardziej związane z lękiem, to takie dzieci bardzo często później, kiedy tylko będą mogły, wyrwą się z tego i zrobią to w taki sposób, że potną po najważniejszych wartościach, a więc po Bogu, po Kościele, po wierze.
Myślę, że ten wybór dotyczy każdego człowieka. Nawet, tak trochę schodząc w bok, w wypadku człowieka powołanego do służby Panu Bogu, zakonnika, księdza, siostry zakonnej, wszystko, co będzie tylko zakazem, nie da człowiekowi wolności, nie da radości i sprawia, że człowiek się dusi w tej przestrzeni. Pan Bóg zaprasza, zawsze zostawia wolną wolę człowiekowi. Przecież nawet ewangeliczne spotkania Jezusa z ludźmi, choćby młodzieńca, który miał posiadłości, przyszedł z pytaniem, co zrobić, żeby być w Królestwie Niebieskim, żeby się zbawić. Jezus mówi, idź sprzedaj, rozdaj, a będziesz miał skarb w niebie. I on odszedł zasmucony. Jezus go nie gonił, pozwolił mu odejść. Zostawia przestrzeń. Jeśli rozmawia o trudnych rzeczach, o wierze z uczniami, o Eucharystii, o której nie mogli jeszcze rozumieć, bo on jeszcze nie ustanowił, niektórzy się goruszyli, odchodzili, pyta uczniów, czy wy też chcecie odejść? Niejako, idźcie, ja was nie trzymam. Musi być wolna decyzja człowieka. I wtedy, jeśli człowiek to sam wybiera, to jest gotów bardzo wiele poświęcić. On jest sam gotów zrezygnować z wielu rzeczy. Ale nie dlatego, że mu ktoś to zabiera, wykrada, że mu zakazuje, tylko że on to chce dać w darze. Zupełnie inną kategorię przybiera wtedy dar.
I to jest niesamowite, że mówi to ksiądz. Dla mnie to jest osobiście bardzo cenne, dlatego że Jezus zbyt wielką cenę zapłacił na krzyżu za wolność, by nam ją przywrócić, byśmy tej wolności dobrze rozumianej nie dawali również naszym dzieciom.
Przyglądając się jakimś kolejnym błędom, kolejnym przyczynom utraty wiary czy odejścia od wiary, czy problemów, powiedzmy, takich buntowania się przeciwko wierze, można jeszcze zobaczyć taką nieumiejętność, czy może błędy w stawianiu granic dzieciom. Z jednej strony stawianie granic jest, można powiedzieć, jedną z podstawowych metod wychowawczych, niezbędną do prawidłowego rozwoju dziecka. Jeżeli dziecko wie, co mu wolno, czego mu nie wolno i rodzic jest konsekwentny, to dziecko rzeczywiście ma poczucie bezpieczeństwa i się dobrze rozwija. I my jako rodzice chrześcijańscy, katolicy też mamy pewne wymagania wobec naszych dzieci. Też chcemy, żeby chodziły do kościoła, żeby chodziły regularnie do spowiedzi. I to, co jest oczywiste, właśnie jako takie pewne wymaganie do pewnego wieku, kiedy po prostu nasze dzieci chodzą z nami do kościoła, przystępują do sakramentów, dlatego że my jesteśmy rodziną katolicką i dopóki, powiedzmy, no my o tym decydujemy. Natomiast dzieci rosną. Jest taki moment, bardzo, można powiedzieć, trudny. Każde dziecko jest inne, trzeba się temu bardzo przyglądać. Ale zazwyczaj to jest w okresie, kiedy dzieci stają się nastolatkami, kiedy one zaczynają troszeczkę inaczej myśleć, zaczynają pomału się buntować, a to już się razem z nami nie chcą modlić, bo właśnie mówią, a ja nie chcę się z wami modlić, albo pomału zaczynają się buntować przeciwko temu, że muszą chodzić do kościoła. I wtedy, no to jest właśnie takie bardzo trudne, żeby zobaczyć, czy czasami nie warto odpuścić, powiedzieć, dobrze, nie chcesz się z nami modlić, to się nie pomódł. Dać pewną taką wolność, żeby zobaczyć, że to, co jest takim oczywistym wymaganiem, że chodzisz z nami do kościoła, jak masz te lat 5, 7, 10, ale dziecko rośnie i ono zaczyna pomału szukać swojego miejsca, ono zaczyna pomału szukać własnego spojrzenia na świat, swoich wartości i wtedy te granice takie, jak my to sobie nazywamy, między sobą czasu i przestrzeni, pomału się stają granicami światopoglądu. I tak naprawdę my nie możemy wierzyć za nasze dzieci, chociażbyśmy bardzo chcieli.
Tutaj siłą, która przekaże te najpiękniejsze wartości, najważniejsze, będzie przykład, będzie autentyczna postawa rodziców. To jest mocniejsze niż słowo. I trzeba zaryzykować to, że on czasem na chwilę się od Boga odsunie. Nie znaczy, że odejdzie niewiadomego od wiary, nie? Że raz na przykład nie pójdzie do kościoła i będzie miał wyrzuty sumienia. To jest też niesamowity dar Pana Boga, sumienie, które mamy. Że ono się odezwie w nim samym. Nie dlatego, że się boi rodziców, że dostanie w głowę. Ale że on sam poczuje, że zrobił coś złego, że jest mu z tym źle. Że nie może jakby, mówiąc obrazowo, spojrzeć Bogu w oczy. Musi mieć to poczucie, bo w życiu się mu nieraz zdarzy coś złego zrobić. Jeżeli on nie będzie reagował na głos sumienia, to będzie człowiekiem, który nie będzie miał żadnych wartości poukładanych. Więc trzeba się zgodzić na to, że jakby nie dobrze, że nie idziesz, ale to jest twój wybór w tym momencie. Można z nim potem rozmawiać. Myślisz, że dobrze zrobiłeś?
Poniesiesz też konsekwencje tego wyboru. Jest bardzo istotne, że rodzice czasami nie chcą ustrzec dzieci przed konsekwencjami ich błędów. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bo mam 4 dzieci i chciałbym, żeby nie popełniły błędów. Ale jest coś takiego, że człowiek niekiedy musi sparzyć się, żeby na całe życie zapamiętać, że coś jest gorące i My nie możemy za cenę wolności nie pozwolić jakby tutaj doświadczyć konsekwencji zrobienia czegoś, chociaż czasami serce nam się kroi. Nie mówię tutaj o sytuacjach, w których dzieci chciałyby robić ewidentnie złe rzeczy, bo to jest zupełnie inna kategoria. Tutaj nie możemy być tolerancyjni,
obojętni. Pan nas tak kocha, że nam pozwala nawet zgrzeszyć, nie trzyma nas przed grzechem. Upomina, pokazuje, jak trzeba iść. W różny sposób mówi o konsekwencjach zła, które uczynimy. Ale nie jest tak, że... No przecież każdy z nas to zło może uczynić. Nie spada grom z nieba. Bo często się spotyka taką postawę rodziców, nie rób tak, bo cię Bozia skaże. To jest... No jakby w samym może założeniu mają rodzice dobrą wolę, by tak mówić. Ale nie można też człowieka tak wychowywać, że żeby z lęku przed karą, przed konsekwencjami, które zaraz, od razu natychmiast na niego spadną, czynił dobro, bo to nie będzie dobre, to będzie pewna konieczność, którą się go wstawi. Musi czasem zrozumieć, że kogoś obraził. Jeśli nawet w relacjach ludzi na ziemi jakieś niefortunne zachowanie, czy złe zachowanie budzi wyrzuty sumienia, czy pokazuje żal tej drugiej osoby, czy smutek tej drugiej osoby i to kształtuje delikatność i wrażliwość, jeśli zobaczy ktoś, że uderzy przy kogoś drugiego, wywołuje go łzy, to go formuje ku temu, by tego bólu więcej nie zadawał. Jeśli my nie mamy doświadczenia, że jakimś naszym błędem Pana Boga obrażamy, bo nas ciągle to czymś by go nie obrazili, to nie uformuje się w nas ta wrażliwość na dobro i na zło. Bóg to mądrze ułożył, że jesteśmy grzesznikami, jako konsekwencja wolności, którą otrzymaliśmy od Niego.
I tutaj do rodziców należy poszukać, znaleźć taki moment, kiedy dać dziecku tą wolność. Na przykład nie możemy pozwolić, żeby dziecko wyskoczyło przez okno z jakiegoś tam wysokiego piętra. Z parteru, no to można jeszcze byłoby z wysokiego, nie? Ale jeżeli chce dotknąć gorącej patelni, która nie jest do czerwoności rozpalona, tylko jest gorąca, to można mu pozwolić, niech się sparzy. No będzie paluszek bolał, będzie pamiętało, że no jednak trzeba zwracać uwagę na pewne słowa.
Będzie rozumiał, co znaczy zakaz.
Co znaczy zakaz, dlaczego ten zakaz jest. Nie każdego owocu musi spróbować, żeby wiedzieć, czy on jest trujący. I dlatego wybieramy te owoce. I na przykład właśnie, jeżeli chodzi o właśnie odejście od modlitwy, to sumienie mu to wyrzuci i drugi raz niekoniecznie przyjdzie do nas modlić się do modlitwy rodzinnej, ale klęknie sam z boku i będzie też się modlił, bo po prostu nie wytrzyma.
W wspólnocie Cenacolo, której towarzyszę, którą z charyzmatu utworzyła siostra Elwira Petrozzi, Włoszka, bez wykształcenia jakiejś tam terapeuty czy socjologa, nie ma w zasadzie przymusu. I jeżeli przeżywamy sytuację, gdy przychodzi młody człowiek, zbuntowany bardzo, pokonuje się go dobrocią, miłością, jakby zgodą na to, żeby on ten bunt z niego wyszedł, on go pokazał. Oczywiście, nie, że postawi wszystkich na baczność. Nie? Na przykład idzie do pracy, nie chce się podjąć tej pracy, to ten, który się nie opiekuje, za niego pracuje, ale szybciej działają wyrzuty sumienia niż nakaz pracy, który by dostał wtedy. Nie? Więc trochę przez analogię. Jeśli się pozwoli człowiekowi doświadczyć wyrzutów sumienia i się mu pokaże, no widzisz, a mogłeś tego uniknąć? Trzeba mu pokazywać pozytywne wartości w tym wszystkim. To on jakby w tym wyborze jest trochę kierowany w jakąś stronę. A nie, gdy tu miał tylko ograniczone widzenie świata, potem spotyka się z całą tą resztą, o której nie wiedział, no to go to potrafi na chwilę zachwycić. Fałszywie, bo fałszywie, ale już czasem jest za późno, gdy wyskoczy poza orbitę.
Jednym słowem, błąd polega na tym, że rodzice nie zauważają momentu, kiedy ich dziecko zmieniło się. I tak jak można było, powiedzmy, kilkulatkowi powiedzieć, idziesz z nami do kościoła, bo tak jest twój obowiązek, my wszyscy idziemy, ty również. Tak możemy, nie bardzo nawet musimy uzasadniać. Idziesz i już. Nie zawsze to jest konieczne nawet, dlaczego masz iść. Tak, nie możemy. Możemy się zastanowić, czy tak samo powiedzielibyśmy 18-latkowi albo 17-latkowi, idziesz i już. Co zyskujemy, jeśli zmusimy go? W wieku 14, 15, kilkunastu lat my tutaj celowo jakby uciekamy od podania tej granicy, bo każdy rodzic ma sam pewien zmysł, po to inteligencji, musi sam umieć ocenić tą sytuację. Ale co ja zyskam, jeśli mojego ilość tam latka zmuszę do modlitwy? Może on i usiądzie. Może on i zrobi to z łaski, albo ze strachu, albo dlatego, że ja wzbudzę w nim poczucie winy, bo mi będzie przykro, że ty się ze mną nie modlisz. Może on to i zrobi, ale nadejdzie taki wiek, w którym on tego nie zrobi z radością i z satysfakcją, bo już nie będzie chciał. Czyli musimy zawsze rozważyć, co my zyskamy, a co stracimy przez to, że dziecko zmusimy do czegoś.
Jedynym motywem spotkania z Bogiem jest sam Bóg. Nie może być żal, który się w rodzicach pojawia, czy coś. Nie może być to, że naruszamy jakieś zasady rodzinne. Na początku, wprowadzając małego człowieka, tak. Ale gdy człowiek dochodzi do wieku, gdy zaczyna sam wybierać, to jeżeli wybiera Boga, to ze względu na Niego wybiera modlitwę. Nie formę dla formy, tylko forma modlitwy, czy to, co Kościół proponuje, czy nakazuje, jest po to, by się z Bogiem spotkać. Oczywiście to dotyczy tylko wybierania pozytywne wartości spotkania z Bogiem, modlitwy, pogłębiania wiary. Nie mówimy tu o grzechu, bo jeśli przychodzi, nie wiem, nastolatka czy nastolatek do domu i chce zerwać zasady moralne i zupełnie chce je zburzyć, bo uważa, że to wszystko jest głupie, to mamy prawo powiedzieć nie, tak, nie wolno. Tego w naszym domu nie było i nie będzie, prawda? Co dotyczy niemoralności. Mówimy cały czas o poziomie wiary, o poziomie spotkania z Panem Bogiem.
I tutaj podsumowując ten błąd, można powiedzieć, że bardzo byśmy chcieli, żeby wszystkie nasze dzieci powiedziały Bogu tak, żeby powiedziały Jezusowi tak, żeby znały Go, chciały Go jako swojego Pana, dał Mu całe swoje życie, ale nikt z nas, nawet najlepszy rodzic, nie może tego zrobić za dziecko. Choćbyśmy bardzo chcieli, bo wiemy, że dla nas to jest największe szczęście, radość i wolność, natomiast nasze dzieci same muszą takiego wyboru dokonać. Każdy z nas dziś sam Bogu powiedział tak, i nasze dzieci też tak po prostu muszą taką decyzję podjąć.
Czasami tak trochę pocieszamy rodziców, którzy mają poczucie porażki czy klęski, mówiąc im, że syn marnotrawny miał idealnego ojca, a i tak odszedł, bo musiał sprawdzić, chciał sprawdzić i ojciec pozwolił mu odejść. I że naprawdę świat już ma swojego Zbawiciela i my nimi nie jesteśmy. Nawet najlepsi rodzice nie są zbawicielami swoich dzieci. Zawsze powtarzamy swoim dzieciom, my wybraliśmy Jezusa, a wy wybierzecie według waszego serca i poniesiecie tego konsekwencje. Nie jest nam obojętne, co wybieracie. Chcielibyśmy, żebyście ukochali Jezusa tak jak my.
Właśnie wysiłek ma prowadzić jakby w ukazanie tego zachwytu nad spotkanie z Bogiem, ukazanie zachwytu samą osobą Pana Boga, tym wszystkim, co stanowi system wartości prowadzących nas do tego spotkania, a nie przymusem wybrania tego, tylko jakby te dzieci mają widzieć w rodzicach to, że to jest źródło siły dla rodziców, że one żyją spotkanie z Bogiem. Jeśli ja szukam tej siły, to ja ją widocznie tam znajdę, bo wiem, że moja mama i tata ją tam znajdował.
Czy mogą się zachwycić Jezusem? Czy mogą właśnie dlatego pokochać, bo to jest coś wspaniałego, bo nie wspaniały.
I dlatego...
Czy rodzice są wolnymi, pięknymi, szczęśliwymi ludźmi? Czy w domu jest radość? Czy w domu jest miłość? Czy rodzice kochają swoich nieprzyjaciół? Czy rodzice potrafią żyć z opatrzności? Czy pieniądz dla rodziców nie jest ważniejszy? Nawet i to po prostu się Boga w domu jakby możemy paczkować i eksportować. Po prostu czasem ten Bóg jest obecny. My nawet nie musimy czasem o Nim mówić, żeby był po prostu obecny w nas i przez nas, bo my jesteśmy sakramentalnym małżeństwem i my przez sakrament małżeństwa niesiemy w sobie obecność.
Relacja z Bogiem jest zawsze osobista i na szczęście tak jest, że nawet w rodzinach, które nie spełniają swojej funkcji na poziomie przekazywania wiary, Pan Bóg ma dostęp do człowieka. Owszem, jest to trudniejsze, bo ten człowiek się gubi w różnych pseudowartościach, ale gdyby to było tak związane z nakazem rodziców, to by nie było, Pan Bóg nie miał dostępu do tych rodzin, gdzie brakuje przekazu wiary.
Może przejdźmy dalej do kolejnego błędu. To takie też niezauważenie, kiedy dziecko zaczyna dorastać i kiedy zupełnie oczywistym jest, że ono zaczyna troszeczkę się przeciwko rodzicom buntować, czy ewentualnie zaczyna mieć jakieś chęć, żeby trochę inaczej wyglądać, żeby inaczej się ubierać, żeby może słuchać innej muzyki niż ta, która nas interesuje. I w takich rodzinach, no, czasami właśnie głęboko religijnych, jest niepozwalanie na taką pewną indywidualność mojego dziecka, że tak się nie będziesz ubierała, bo mi się to nie podoba. Tak, nie możesz mieć dłuższych włosów, masz mieć krótki. Nie możesz tej książki czytać, czy nie możesz tej muzyki słuchać, bo to tutaj dobrej katoliczce, chrześcijance nie może. I rzeczywiście wtedy dziecko nie ma możliwości na rozbudzenie, na powstanie w ogóle własnej indywidualności, niezależności, dojrzałości. Często tak jest, że tak sobie przypomnijmy nawet siebie, jako nastolatkowie, to sobie przypomnijmy, jak się ubieraliśmy, czy naszym rodzicom to się podobało, czy nasze babcie nie dostawały zawału serca na nasz widok, tak? Czy my pozwalamy gdzieś naszym dzieciom też właśnie na troszeczkę czegoś takiego, że no te włosy, może ta fryzura jakaś inna, może ja bym się ubrała inaczej, tak? Może ja bym sobie tych dreadów nie zrobiła.
Tutaj jest taka rzecz, że Monika mówi, dzieci muszą się zbuntować. Myślę, że nie wszystkie muszą się zbuntować. Mamy na przykład nasze dzieci, nie wyrażają jakiegoś szczególnego buntu, ale widzimy, że zaczynają robić pewne rzeczy inaczej. I że proces separacji, który następuje, jest dobry, konieczny, potrzebny, bo chyba nikt z nas, rodziców, szczytem marzeń rodzica nie jest to, żeby widzieć swoje 50-letnie dziecko siwiejące u swojego boku, czy 40-letnie, prawda? Chcemy, żeby, no przynajmniej my, gajdowie, tak chcemy, żeby wyrośli, odeszli od nas i prowadzili swoje dojrzałe, niezależne, piękne życie i żebyśmy mieli cudowną relację po tym, jak odejdą. Więc muszą się separować, tak? Zgadzamy się co do tego. Na czym polega proces separacji? Jak separować się, nie zrywając więzi? Jeśli dziecku nie pozwala się robić czegoś inaczej, czegokolwiek inaczej, bo ja wiem to lepiej. Oczywiście, że my jako rodzice wiemy lepiej. My z założenia wiemy lepiej. My z założenia wiemy, jak to powinno wyglądać, prawda? Ja oczywiście teraz tutaj trochę ironizuję. Więc jeśli my nie pozwalamy dziecku robić niczego inaczej, to ryzykujemy, że owszem, on w tym wieku 13, 14, 15 lat nie będzie miał tych włosów, nie będzie miał tej koszuli, nie będzie miał tego, co chciałby mieć, ale jeśli jest zdrowym, silnym człowiekiem, to od nas i tak odejdzie. I niekiedy dzieci wobec tego tną po takich wartościach, na których rodzicom w tym momencie najbardziej zależy. A na czym nam zależy najbardziej? Na wierze, na Bogu, bo dla mnie to jest coś najistotniejszego w moim życiu. I wtedy nastolatek, no zupełnie nieświadomie, tnie po tych wartościach, które są dla rodzica najistotniejsze.
Może być też tak, że stawiamy dzieciom bardzo wysokie wymagania, do których my, powiedzmy, doszliśmy po nastu, czasami 10 latach drogi duchowej, że rezygnujemy, nie wiem, z pewnych zachowań, że podejmujemy jakieś posty, że podejmujemy jakąś ascezę.
Więcej się modlimy.
Tak, i chcielibyśmy, żeby w związku z tym, bo wiemy, że to jest ważne, że to jest dobre, chcielibyśmy, żeby nasze dzieci tak samo, ale jakby wspominamy o tym, że my jesteśmy na pewnym etapie rozwoju duchowego, na pewnym etapie drogi, a nasze dzieci są dopiero na początku tej drogi. I one, no
właśnie,
być może
że rodzice do tego dochodzili, tak, jakoś. A chcą, żeby dzieci od razu wskoczyły na ten najwyższy stopień, prawda?
Często to jest bardzo trudne.
Tak, dochodziliśmy do tego latami. I teraz my możemy już chcieć być w ciszy, możemy chcieć nie mieć telewizora, możemy chcieć wyciąć to wszystko ze swojego życia. Ja naprawdę z dziką radością nie włączam telewizji, ale muszę zawsze myśleć o tym, jakie ponoszą konsekwencje moje dzieci, jeśli ja bym również je do tego wciągnął. Oczywiście znam przykłady rodzin, które wychowują dzieci w ogóle bez telewizji, po prostu nie mają tego urządzenia w domu. Powiem, że mi się to nawet podoba, chociaż ja cenię sobie niektóre, coraz mniej tego jest, ale niektóre programy, audycje i widzę sens w kontakcie ze światem, również poprzez telewizję. Nie za często, ale widzę w tym wartość.
Wejdę ci tu w zdanie. Ja wśród naszych, nazwijmy to podopiecznych, czy tych, którym tam pomagamy, zauważam taki, bym to nazwał, syndrom zerwania z łańcucha, nie? Gdzie nie były takie domy, gdzie nie było żadnych dopuszczanych innych wartości i jak już na tyle się poczuł silny, że już tej mamy nie musiał słuchać, to już bez ograniczeń, jak już wpadł w oglądanie telewizji czy w gry komputerowe, to już go nic po prostu nie było w stanie zatrzymać.
No właśnie, będzie moment, w którym będzie miał, będzie on i komputer i już rodzica przy nim nie będzie. I teraz... Jeśli my po prostu tak, taką poprzeczkę duchową nałożymy, a myśmy do niej dochodzili latami, to możemy sobie pomyśleć, że nasze dzieci do tej poprzeczki nie doskoczą w zwykły sposób. A z drugiej strony cała klasa rozmawiała o tym wspaniałym programie, który był wczoraj i wszyscy myślą, co będzie w następnym odcinku. I teraz, a on nie ma tego. Ja nie mówię, że cała klasa jest wyznacznikiem, bo teraz to, co wszyscy, to dla mnie absolutnie nie jest żadna norma, ale chodzi o to, że są takie emocje, które nastolatki wspólnie przeżywają i to nie ma nic złego. Nie jest to może niesamowicie mądre, nie jest patriotyczne, nie niesie ze sobą jakichś niesamowitych wartości, może nawet jest głupio śmieszne, ale to jest taki wiek. Jeśli wszyscy o tym rozmawiają, a mój syn czy córka, bo my tutaj w domu i taką normę żeśmy nałożyli, on tego nie ma, nie wie, nie ma z tym kontaktu, to on w pewnym momencie ponosi negatywne konsekwencje w grupie rówieśniczej i zaczyna myśleć, czy opłaca się być katolikiem.
Myślę, że w ogóle w wychowaniu należy też właśnie wychowywać dzieci do wolności, to znaczy do umiejętności wyboru. Myślę, że to jest bardzo ważne, że przecież nie zawsze będziemy przy naszych dzieciach, że przecież one pójdą w świat. Jeżeli one nie będą same umiały obronić swoich wartości, no same umiały zdecydować, ja decyduję się na to i na to, bo wiem, że to jest dobro, bo wiem, że unikam pewnego zła, umiem uargumentować to, obronić to przed rówieśnikami, przed światem. Jeżeli dziecko tego nie będzie umiało, to rzeczywiście bardzo łatwo pójdzie, popłynie.
Teraz chcielibyśmy, kończąc już ten może przedługi wykład, mam nadzieję, że się, kochani, nie nudzicie przy tym. Może trochę to prowokuje do myślenia, może nawet ktoś się trochę zdenerwował. Zapraszamy za chwilę do dzwonienia do nas i dyskusji. Jesteśmy otwarci. To chcieliśmy króciutko powiedzieć o czterech takich ważnych z kolei cechach rodzin, w których dzieci przejmują wiarę.
Momencik, jeszcze bym, rozmawialiśmy przed audycją, ważne jest nieumiejętne wprowadzanie dzieci w swoje słabości, bo dziecko
tak,
widzi.
Właśnie o tym chcę powiedzieć. Po pierwsze, oczywiste i dlatego niewiele o tym będziemy mówili, jest to, że liczy się tak naprawdę świadectwo życia. My możemy po prostu spędzać nie wiem ile godzin w kościele, możemy nie wiem jak bardzo być pobożni, a jeśli dziecko widzi, jak my reagujemy na polityka z innej partii przed telewizorem, jakich słów używamy, jeśli dziecko widzi, że my nie mamy szacunku elementarnego wobec ludzi inaczej o innych poglądach, to dziecko zaczyna wartościować, myśleć, czy to jest w ogóle prawda. Jeśli my mówimy, Bóg jest wielki, Bóg jest miłością, a zdrowie jest dla nas, zdrowie najważniejsze, prawda? Zdrowie jest ważne, ale nie jest najważniejsze w życiu i nagle to zdrowie staje się jakimś bożkiem w domu, to dziecko myśli, czy ten Bóg naprawdę jest taki najważniejszy. Mówimy, Bóg jest miłością, troszczy się o nas, a my po prostu nie wierzymy w to, że jakby finansowo sobie poradzimy. Jeśli mówimy, Bóg chce, żeby człowiek mówił prawdę, a jako rodzic, gdy dzwoni ktoś tam do nas do domu, to mówimy, nie ma mnie, nie ma mnie, powiedz, że mnie nie ma. Tak? Dziecko widzi, że czy rodzice płacą podatki, jakie są rozmowy w domu. I my możemy mieć wydeptaną drogę do kościoła i być w kościele codziennie, ale jeśli nie jesteśmy świadkami zaufania do opatrzności, miłości, to, że rodzice sobie nie przebaczają, że rodzice nie potrafią przeprosić dziecka, jeśli zrobią coś źle wobec dziecka. Jeśli dzieci nie widzą modlitw modlących się rodziców, to my po prostu jesteśmy niewiarygodni, dlatego że jeśli ja jestem zakochany w Bogu, to ja się modlę, to moje dzieci widzą, że ja się modlę. Jeśli ja pozostaję tylko na poziomie zewnętrznym i po prostu dzieci nie widzą mnie modlącego się, to znaczy, że coś jest nie tak, coś jest niespójne w moim życiu. Druga rzecz, o której chcemy powiedzieć znowu z oczywistych, to jest kwestia przekazywania wiary. Nie tylko poprzez świadectwo życia, które jest dla nas najważniejsze, ale poprzez słowo. Jedna rzecz to pewnie dla nas oczywista, to, że z dziećmi zaczynamy się modlić, że uczymy się modlić dzieci, że wspólnie się modlimy, że później przekazujemy im odpowiedzialność za ich osobistą modlitwę, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć, to jest jakby twoja sprawa, czy ty się modlisz osobiście. Zobacz, ja się modlę. Czy ty dzisiaj rano wstałeś i się pomodliłeś? Czy pamiętasz o tym? Żeby dziecko nauczyło się, przejmowało odpowiedzialność za swoje życie duchowe. Ale
w pewnym wieku, oczywiście.
Oczywiście w pewnym wieku. Natomiast w odpowiednim wieku. Natomiast czy my mamy świadomość, że my jesteśmy odpowiedzialni za katechezę w domu? Czy myśmy przypadkiem nie założyli, że katecheza, no to jak? No to religia, tak? Ja sobie myślę, że jak kiedyś pójdę do nieba, to tam u niebios bram święty Piotr, tak? Już sobie tak to wyobrażamy. Spytać mnie, panie Gajda, pan żeś jeździł po całym kraju. Robił żeś pan tyle rekolekcji. A czy pan powiedziałeś coś swoim dzieciom na temat Pisma Świętego? Czy pan w ogóle powiedział jakąś katechezę do swoich dzieci? I myśmy to w domu rozwiązali tak, w taki sposób, że w niedzielę codziennie, co tydzień, raz w tygodniu mówię pewną katechezę na temat Ewangelii z dnia, czyli z niedzieli. Wprowadzamy dzieci w prawdę wiary. Mówimy też pewne świadectwo naszego życia dzieciom.
Poza tym też wprowadzamy dzieci w okresy liturgiczne. Wyjaśniamy przed Adwentem, przed Wielkim Postem, przed świętami. Wiele rozmawiamy na temat Triduum Paschalnego. Jakby też pokazujemy znaczenie liturgii, świąt. Nie tylko samo Pismo Święte, ale właśnie też piękno Kościoła.
Poza tym katecheza jest bardzo ważnym. Katecheza w domu jest jednym bardzo ważnym momentem, szczególnym momentem na to, żeby powiedzieć dzieciom o własnej słabości i słabości Kościoła w tym wymiarze ludzkim. Otóż i tutaj chcemy, kochani, bardzo zwrócić na to uwagę. Dzieci w pewnym momencie zaczynają widzieć, że ich rodzice są grzesznikami, że ich rodzice się kłócą, że rodzice potrafią brzydko coś powiedzieć. Nie jest tak wielki problem w tym, że my grzeszymy czasem. Problem jest w tym, że my nie potrafimy z tą słabością sobie w odpowiedni sposób poradzić, że czasami ją ukrywamy, czy zaprzeczamy jej. I z tego bierze się kłopot taki, że dzieci w pewnym momencie zaczynają jakby konfrontować to, co my mówimy, z tym, jacy jesteśmy. A nie jesteśmy święci w znaczeniu bezgrzeszni, tak? Taka świętość ontologiczna, bezgrzeszności jest raczej, no, przynajmniej poza moim zasięgiem, tak? Czyli dzieci zaczynają jakby ze słabością ludzką się konfrontować. I co najważniejsze, również ze słabością ludzką w Kościele. To chcę powiedzieć bardzo mocno, ponieważ Kościół jest święty, Kościół jest Jezusa, ale Jezus chciał tą świętą rzeczywistość, swoją obecność włożyć w ludzkie ręce, które jakie są, to widzieliśmy na ostatniej wieczerzy, jak to się potoczyło. Gdyby Jezus zakładał, że ludzie odpowiedzą tak, jakby mogli na jego łaskę, to Kościoła nie założył po prostu. Kościół ma swój wymiar ludzki, który jest często bardzo ubogi. I żyjemy w czasach, kiedy media piszą o i bardzo lubią o tym pisać, że jakiś ksiądz zrobił coś, tak jakby świeccy nie robili czegoś, czyli po prostu atakują. W związku z tym my musimy w jakiś sposób dzieci przygotować na to. Jeśli my nie przygotujemy dzieci w katechezie właśnie w mądry sposób na to, że Kościół ma też swój wymiar, że ludzkim jest też słaby, że są księża, którzy odeszli z kapłaństwa i to się pewnie dzieciom zdarzy widzieć, że niektórzy żyją niegodziwie, że my wszyscy wiemy po prostu o swojej słabości. Nie chodzi o to, żeby tutaj robić teraz taki katalog. To jeśli my tego nie zrobimy, to zrobi to za to, za nas to ktoś. Ja mówię, czasami mówi, zrobi to za nas diabeł po prostu. Diabeł podsunie pierwszą gazetę, która opublikuje jakiś skandalizujący artykuł w odpowiednim kontekście i powie, no i co? Czy to jest prawda?
I runie cały system wartości. Myślę, że niemożliwa jest miłość i spotkanie z Bogiem bez prawdy. Tak jak fałszywa postawa religijna, która się opiera tylko na zewnętrznych formach i na słowach, nie zmieni człowieka ani go nie prowadzi do życia moralnego, tak też nieprzekazywanie prawdy o Kościele jakby wyrzuci człowieka poza Kościół po prostu.
No i kochani, ostatnia rzecz, taka nasza tajemnica, mianowicie wydaje nam się, że wielkim dobrem jest w odpowiednim momencie, kiedy dzieci jeszcze chcą, kiedy jeszcze z chęcią to zrobią, wysłać je na jakieś zgrupowanie religijne czy jakiejś wspólnoty, ministrantów, w każdym razie daleko od nas, tak, żeby zaczęły przejmować wiarę od innych świadków, bo po prostu w pewnym momencie w wieku dojrzewania jest psychologiczna, zwyczajnie zwykła psychologiczna trudność w przyjmowaniu wiary od kogoś, kogo się kontestuje, kogoś, kogo błędy się zaczyna widzieć, kogo zakazy zaczynają bardzo boleć, bo ja bym chciał być dłużej o godzinę, prawda? A więc jest to zwyczajnie trudne przyjmować wiarę od rodziców w pewnym wieku. Dzieci potrzebują móc przeżyć intymne spotkanie z Bogiem nie pod naszym okiem. To jest całkowicie zrozumiałe. Nasze dzieci w jakimś okresie na przykład lubiły stawać w kościele gdzieś w zupełnie innym kącie niż my. Dzieci nastolatki w tym wieku, prawda? Potrzebowały móc jakby schować się przed naszym okiem. Ja szczerze powiem, to rozumiem i szanuję. Czyli jak się da, trzeba dzieci przekierować w dobre ręce również świadków wiary, tak, żeby mogły gdzieś zupełnie bez kontaktu z nami przeżyć swoje doświadczenie z Bogiem.
I to jest też ważne, że wtedy dzieciaki, które normalnie na przykład mówią, że u mnie w klasie to tylko kilka osób chodzi do kościoła, że właśnie mogą pojechać w takie środowisko, gdzie jest dużo fajnych koleżanek, kolegów, młodych, wesołych, które tak jak one kochają Boga, uczestniczą w Eucharystii i rzeczywiście są w takim środowisku zupełnie normalnym osób w ich wieku, które po prostu wierzą.
Takie jeszcze moje osobiste doświadczenie, jak patrzę na moją drogę wiary i drogę do kapłaństwa, to najpierw dziękuję rodzicom za ten dom, że on był domem katolickim. Pozdrawiam ich serdecznie, bo się tak kochają, jak mało kto. Zresztą mamy dzisiaj szczególnie pozdrawiam, ma dzisiaj urodziny. Dziękuję im za to, że mnie do Pana Boga przeprowadzili. Ale pamiętam takie chwile, gdy podziwiam ich, gdy byłem w trzeciej klasie i uparłem się trochę, że chcę jechać na oazę do brzegów. Mama mnie wysłała, drżała, jak jej napisałem, że śpimy na 10 centymetrach siana i myjemy się w strumyczku, co przeżywała. No, pierwszy raz mnie gdzieś tam wypuściła, ale tamte chwile ja do dziś pamiętam, tam się zaczynało moje osobiste spotkanie z Bogiem. I że oni tego jakby nie przecięli, nie? Że są większe wartości, że tylko przy nas. Że się zgodzili na to, że ja to sobie muszę iść własną ścieżką.
A poza tym dziecko w zwyczajny sposób może w swojej grupie dzielenia przy animatorze jakimś zupełnie obcym poskarżyć się na tych swoich pobożnych rodziców. I taką możliwość trzeba im stworzyć.
Tak, jako rodzice pamiętajmy, żeby dzieciom poświęcać czas, nie tylko zagadując dzieci, ale również słuchając, o co one chcą spytać, jakie mają wątpliwości i po prostu czasami z nimi pobyć, powędrować, pobyć w różnych momentach, bo one tego potrzebują. I tak się buduje tą więź i zaufanie, które potem w trudnych momentach to będzie procentować.
Tak, ja chciałem tutaj powiedzieć takie, już kończąc tą naszą część wykładową, dyskusyjną, po raz kolejny kończymy, trzeba nam odstrzelić mikrofony, ale tylko jedno słowo. Miałam taką znajomą, nie była jakoś szczególnie wierzącą osobą, która wychowała dwójkę wspaniałych ludzi i jej dzieci nie przeżywały żadnego okresu buntu, była z nimi w świetnej relacji. Nie byłaby nami jakąś niesamowicie wierzącą osobą. Ja mówię, słuchaj, powiedz, co ty zrobiłaś? Jak to ci się udało? Wiesz, ja mam dzieci, które niedługo wejdą w ten wiek, tak bym chciał umieć sobie jakoś z tym poradzić tak jak ty. No cudownie. Ona by powiedziała, wiesz co, pracuję dużo, jestem lekarką, jak wiesz. Godzinowo jestem, po prostu czasami wracam z pracy bardzo zmęczona, ale wiesz, co sobie postanowiłam? Że choćby nie wiem, jak była zmęczona, wejdę do każdego dziecka i na 10 minut do pokoju i chwilę z nim porozmawiam o czymkolwiek, na temat, co się dzieje u mnie, co się dzieje u niego, bez nagabywania, tylko po prostu, aby być.
Do każdego dziecka osobno?
Do każdego dziecka osobno. I byłam temu wierna. Tak zdecydowałam, choćbym nie wiem, jak była zmęczona, i to zrobiłam. Dzięki temu nie straciłam więzi z moimi dziećmi, chociaż już nie mieszkają ze mną.
Dziękujemy bardzo naszym gościom, księdzu Wacławowi Grondalskiemu, państwu Monice i Marcinowi Gajdom.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056, dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56 i telefony w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200.
Tyś mnie nauczył, że człowiek to znaczy poczuć smak wina i deszcz na mej twarzy. Do ludzkich spraw cierpliwość i odwaga. Do ludzkich spraw cierpliwość odwaga. Zobaczyć głębiej niż oko me widzi, że więcej znaczę niż kiedyś myślałem. Iść dalej, nawet gdy nikt nie wymaga. Iść dalej, nawet gdy nikt nie wymaga. Wtedy przekraczam sercem próg nadziei, nie chcąc zawładnąć, a oddając życie. I to tu stus idę ślady twymi, milcząc odkrywam szczęścia tajemnicę. Wtedy przekraczam sercem próg nadziei, nie chcąc zawładnąć, a oddając życie. I to tu stus idę, ślady twymi. Milcząc odkrywam szczęścia tajemnice.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat, aby dzieci nie traciły ducha. Właśnie jak wychowywać, żeby tego ducha nie straciły?
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mateusz, wasz kierowca z Chodzieży. Przejechałem około granicy, przepraszam, włączyłem się do audycji. Słyszałem tam może kilka minut wypowiedzi, jak usłyszałem na końcu pana Gajdy. Rzeczywiście, jak słusznie fajnie powiedział na początku, że niektórzy będą zbulwersowani, niektórzy fajnie tam pocieszeni odnośnie wychowania bez telewizji. Tak fajnie, rzeczywiście, tak byłem trochę oburzony, mówię, muszę zadzwonić i swoje powiedzieć, ale cała reszta to, no 100% oddaje się całym sercem temu, co ci państwo robią, to jest coś niesamowitego. Natomiast chciałem powiedzieć odnośnie tej telewizji właśnie, to tylko to, co mi tak utkwiło jeszcze, bo mówię, to już jest. To tylko to, że rzeczywiście jak my byliśmy młodzi i mali, to było co innego w telewizji, bo inna rzeczywistość nas otaczała. Też mam oczywiście żonę, mam dziecko, mam córkę i też cały czas o tym myślę, chociaż jestem niestety kierowcą i niestety nie mam je wiele tygodni w domu i dzięki tylko mojej żonie. Tak naprawdę to wszystko jakoś, ta cała rodzina nam się trzyma. To wydaje mi się, że to jednak chyba z tą telewizją to tak różnie właśnie. Mi się też wydaje, że fajnie, że można by tam było coś, co dzieci inne w klasie powiedzą i tak dalej. Natomiast ciężko, naprawdę. No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest takie troszeczkę trywializowanie tego wszystkiego, bo jaki tu złoty środek na to osiągnąć? No było co innego. Dzisiaj co włączyć? Co ma oglądać dziecko moje, bo inne dzieci w klasie oglądają jakiś serial i moje dziecko ma też oglądać serial, żeby mogło porozmawiać z koleżankami. To też mi się nie wydaje, że to jest tak okej, dlatego... Nie, no to tylko pod tym względem. Natomiast pod całą resztą podpisuję się w 100%.
Będzie wyjaśnienie.
Bardzo fajnie, dziękuję bardzo za ten dziękuję. Głos. Pozdrawiamy żonę oczywiście.
Tak jest, bardzo dziękuję. Słusznie. No w ogóle niesamowicie jeszcze raz. Dziękuję i w ogóle jestem w szoku, bo tak jak już pan zapowiadał, że teraz będą telefony, już oczywiście miałem wybrany numer, mówię, zobaczymy, kto pierwszy się dodzwoni, więc oczywiście ciągle zajęty sygnał, mówię to zwyczajowo, bo zobaczcie, dodzwonić to trzeba ze 2 godziny dzwonić, ale że pierwszemu mi się udało, to rzeczywiście była jakaś opatrzność. Dobra, czekam na fajne wyjaśnienia.
No i super, dziękuję. Że się pan dodzwonił, widać, że wszyscy prowadzimy tę audycję, bo bardzo cieszymy się, że pan jakby wyhaczył to, bo my myślimy pewnie identycznie jak pan.
Fajnie, dziękuję bardzo.
Już żona wyjaśnia. Pozdrawiamy wszystkich kierowców.
Dzięki.
Oczywiście z tą telewizją trzeba bardzo mądrze i bardzo roztropnie. My jesteśmy rodzicami, my jesteśmy odpowiedzialni za to, ile czasu nasze dzieci są przed telewizją, ile czasu są przed komputerem. Dziecko samo nie umie dokonać wyboru. My mamy obowiązek czasami pomóc. I nie ukrywam, że były takie bajki w telewizji, które myśmy mówili, tej bajki nie będziesz oglądać, bo uważamy, że ona jest zła. Ja ciebie kocham i właśnie dlatego, że ciebie kocham, nie zgadzam się, żebyś to oglądał czy oglądała. I dzieci bardzo też na początku buntowały się, ale potem widziały, że rzeczywiście, kiedy omawialiśmy, zobacz, co jest w tej bajce, jak się zachowują te osoby, co one mówią, czemu to służy. Była rozmowa, wyjaśnianie, dzieci gdzieś tam przyjmowały to i zgadzały się z tym potem same. One teraz są starsze, mówią, mamo, rzeczywiście, zobacz, ktoś tam pozwala dziecku oglądać bez ograniczenia.
No, nasze dzieci same są oburzone. Zobaczcie, co te dzieci oglądają. Tak, chodzi o to, że ja nie wiem, czy to powiedziałem, ale argument, że wszyscy to oglądają, to nie jest żaden argument. Chodzi o to, że są programy, które rzeczywiście można obejrzeć bez jakiejś szkodliwości, a są dyskutowane w szkole, no bo te dzieci jednak czymś tam żyją, ale że wszyscy to oglądają, to nie jest żaden argument. my mamy obowiązek obejrzeć chociaż jeden odcinek z dziećmi i zobaczyć. Niekiedy wspólnie oglądamy i mówimy, jakie to głupie, jakie to jest bezdennie głupie, dlaczego w ogóle to puszczają w telewizji, dzieci to widzą, nasze dzieci są mądrzejsze, kiedy mogą z nami coś omawiać i orientują się, co tutaj ktoś próbuje tym programem załatwić. Także cudownie na przykład dzieci widzą głupotę niektórych reklam. My wręcz lubimy czasami głupie reklamy oglądać, żeby je później komentować i wyłapywać wszelkie kłamstwa, jakie w tych reklamach,
manipulacje,
jakie są serwowane ludziom. Także bardzo panu dziękujemy za ten głos. Mamy nadzieję, żeśmy pana uspokoili. Myślimy chyba bardzo podobnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus Maryja.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Głos pana...
Jako i rodzice praktykujący...
Proszę prosto do słuchawki, coś z głos pana zanika.
Zasięgu nie ma chyba.
Chyba zasięgu coś nie ma. Tak, rozłączył się rozmówca.
Na granicy zasięgu był. Żadnego sensu w tym, co było mówione.
Także z tą telewizją oczywiście.
Tutaj też są problemy z komputerami, dlatego tak że często tak trzeba sprawdzić, nie?
Jednym tylko słowem, te gry, które uważamy za dobre, żeby nie wchodziły w zło.
Rodzice muszą wiedzieć, co dzieci oglądają. Jasne. I wybierać pewne tak? programy.
Dokładnie. Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Andrzej Zeżnina.
Prosimy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam pana Marcina i tutaj prelegentów.
Szczęść Boże.
Ja mam taki dylemat, słuchając, jak wyważyć przed dziećmi to, że samemu ma się te wady. Wiadomo, że trudno uniknąć. Nikt nie jest idealny i dzieci też widzą moje wady, czy nasze wady. I teraz problem mnie nurtujący jest taki, jak przed nimi to nie tyle przyznać się im do tego, czy może właśnie
Bo widzą chyba.
Jak to powiedzieć, jak to zrobić, żeby jednak tego autorytetu nie stracić. Wiadomo, że różny jest kalibr problemów, z którymi się borykam i teraz są pewne takie, pewne grzechy, nad którymi można pewne wady przejść do łatwiej do rozmowy, natomiast są pewne sprawy, które są na tyle trudne, że teraz pytanie, jak to wszystko rozważyć, jak to dzieciom podać, żeby z jednej strony nie wyjść na hipokrytę, prawda, że to prawda, do kościoła chodzi i tak dalej, a z drugiej strony może, żeby nie przesadzić w tym mówieniu o swoim, czy ukazywaniu też swojej pewnej słabości, w tym przyznawaniu się do niej. To jedna kwestia. Inna kwestia to taka refleksja mi się nasuwa odnośnie tej prawdy serwowanej w mediach, w różnego rodzaju tabloidach. Staram się moim dzieciom na to zwracać uwagę, dorastającej córce 13-prawieletniej i mówię jej w ten sposób, że powtarzam tutaj może myśl pewnej karmelitańskiej świętej małej Arabki, która mawiała, że piekło będzie pełne wszelkich cnót oprócz jednej, oprócz pokory. Natomiast niebo będzie pełne wszelkich wad oprócz jednej, oprócz pychy. I tak w ten sposób właściwie udaje mi się ucinać tę prawdomówność mediów. I jeszcze drugi przykład, którego bodajże chyba używam, to jest taki, że ja był też na pustyni, cytował Pismo Święte. Trudno tutaj było go jakieś kłamstwa posądzać, natomiast zawsze stawiam to córce na tej zasadzie, że chciał w ten sposób zdetronizować samego Pana Boga i w tym celu manipulował tym Pismem Świętym. Nie wiem, jak to tam w perspektywie czasowej, jak to zadziała. Widzę właśnie, że efekt jest dosyć dobry, natomiast zawsze mam tę głęboką świadomość swojej wad i mam się w tej chwili zastanawiam nad tym, jak umiejętnie dzieciom się do tego niejako przyznać, że, żeby
nie powiedzieć za dużo,
nie wyjść na kogoś, kto się być może zbytnio przed nimi
obnaża.
Bardzo dobrze.
Dobrze, panie Andrzeju. Już ksiądz odpowiada.
Bardzo dobrze pan ten problem zauważa, to znaczy jakby samą jego istotę. To pytanie jest bardzo ważne.
Mówi ksiądz Wacław.
Nieuniknione jest w naszym życiu tu na ziemi spotkanie ze złem. I to dotyczy każdego człowieka. Mały człowiek, małe dziecko jest wpaczone swoich rodziców, myśli, że są prawie wszechmogący, bo wszystkiemu potrafią zaradzić, na wszystko mają odpowiedź. Z biegiem czasu, jak już my tu mówili, mamy takie doświadczenie życia, poznają, że tak do końca nie jest, że jakby zaczynają ich doganiać, tych swoich rodziców, intelektualnie, fizycznie, na różnych poziomach i stykają się też ze słabymi stronami swoich rodziców. Jednak ten idealny obraz, który na początku mają, on się zaczyna powoli jakoś tam zmieniać, czy nabiera pewnych jakiś skaz, czy rys. I nie trzeba temu pomagać. To znaczy, nie trzeba odkrywać wad, o których dzieci nie wiedzą. Nie trzeba na siłę być ekshibicjonistą i wyrzucać wszystkie swoich błędów. Ile zauważą, to zauważą. I jeśli zauważą, to wtedy temat można zahaczyć. Też nie zawsze trzeba się tłumaczyć. Czasem to może po prostu przebrzmieć, ale jeżeli widzimy, że to budzi jakiś niepokój, czy rzeczywiście powstała sytuacja tak niezręczna, że wypadałoby coś powiedzieć, to jak najkrócej, czasem to może być tylko przepraszam cię, bo no tatuś też czasem się myli i dość. Albo jeśli wymaga to wyjaśnienia, to po troszkę. Nie trzeba do końca drążyć, nie trzeba. Mamy prawo do tajemnicy. Kościół tak cudownie ustawił powracanie człowieka do Boga, że nakazuje zachowanie tajemnicy w sakramencie pokuty. Zabrania przyjąć głośnej spowiedzi na przykład. Nie? Człowiek ma prawo do jakiejś swojego obrazu w oczach innych. Nie? Mamy prawo do dobrej opinii. Ona nie może być nieprawdziwa, ale nie musimy na siłę jej burzyć. Więc myślę, że tak strasznie gorszącego przykładu pan swoim dzieciom nie daje, czy dziecku, nie wiem, czy jest więcej. Ale jeśli się tak zdarzy, że z ludzkiej słabości coś wyskoczy, że zauważą, to delikatnie można jakby pokazać, że no ja też się staram, pracuję, też mi się coś nie uda, ale może drugi raz będzie lepiej, nie?
Jest pewna granica związana z intymnością naszą, jest pewna granica związana z tym, w jakim wieku są dzieci, jakie rzeczy można im powierzyć, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne. I tutaj cudownie, że pan zadzwonił. Ja widzę, że dzisiaj ludzie dzwonią z dobrymi pytaniami. Bardzo wam, kochani, dziękujemy, bo to wspaniale pan zauważył. Jeszcze jedna rzecz. Myślę, że prawdziwy autorytet buduje się poprzez mądre ukazywanie swojej słabości, poprzez pokorę również. To znaczy, że tak naprawdę ludzie, którymi się zachwycamy, ludzie, którzy są dla nas autorytetami, to są, tak jak pan zauważył od małej Arabki, ludzie pokorni. Pokora, słabość ludzka, dobrze przeżywana, nie tylko, że nie zagraża autorytetowi, ale wręcz potrafi go wzmacniać. Naprawdę zobaczmy chociażby to, że niektóre upadki świętego Piotra mogły być skrywane przez Kościół. Mogliśmy się nigdy nie dowiedzieć o tym, że Piotr zdradził, mogliśmy się nie dowiedzieć, że Piotr miał inny pomysł niż krzyż, że Jezus mu powiedział zejdź z oczu szatanie, mogliśmy się nie dowiedzieć, że pokłócili się w drodze o to, kto jest z nich większy. Oni w mądry sposób uczynili swoją słabość znakiem miłości, miłosierdzia Bożego. Także stała się ona częścią przekazu dobrej nowiny, czyli i ta słabość nie tylko nie stoi wbrew autorytetowi, tylko wręcz wzmacnia ten autorytet, ponieważ tak naprawdę tylko człowiek silny i odważny może się przyznać do swojej słabości.
Poza tym syn czy córka powinni zobaczyć, że tato idzie na przykład do spowiedzi, że jest jeszcze ktoś, specjalnie mówię ktoś, że jest autorytet większy, przed którym on staje, że jest osoba, którą chce przeprosić. Tak jak musi widzieć dziecko, jeśli między rodzicami widziało jakieś spięcie, moment jakiegoś, choćby maleńki sygnał, że się pojednali, tak też wielkim świadectwem jest to, że powiedzmy przed świętami idziemy do spowiedzi. Wiadomo, nie wie syn, jaką materię grzechów ojciec niesie tam, ale widzi go klękającego przed Bogiem i przepraszającego.
To właśnie dokładnie mi ksiądz wszedł w słowo. Chciałam to właśnie powiedzieć, że na przykład też jest pięknym świadectwem dla dzieci, kiedy one widzą, że między nami coś się źle wydarzyło, po prostu gdzieś tam były tego świadkami, ale też widzą, jak z tego wyjść. Widzą, że my się jednamy, się przepraszamy, że jak to rozwiązać, bo problemy się będą zdarzały. To jest coś normalnego, tylko jak je rozwiązywać w miłości, w Bogu. I też wydaje mi się, że kiedy zrobimy coś źle wobec dzieci, takie właśnie przepraszam też jest dla nich ważne, że to nie za dużo o to słowo, o ten gest. Przepraszam.
Jeszcze dwa przykłady. Mi czasami właśnie w tych naszych małych kazaniach niedzielnych zdarzy się powiedzieć: słuchajcie, widzieliście, wczoraj się z mamą pokłóciliśmy. I zobaczcie, dzisiaj jesteśmy pojednani, prawda? Nie ma tu ekshibicjonizmu. Nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, rozrywania szat. Oni nie muszą znać materii naszej kłótni, sprzeczki, ale widzą, że my potrafimy o tym powiedzieć. Na przykład, prawda, że my nie gramy roli rodziców, prawda, przed którymi należy tylko przyklękać. Słyszałem też bardzo fajne świadectwo jednego z ojców, który miał nastoletniego syna, który prawdopodobnie miał problemy z czystością. I ojciec zaczął z nim rozmowę w taki sposób: słuchaj, z doświadczenia wiem, że to może być kłopot, prawda? Czyli już w samym tym zdaniu powiedział: słuchaj, mi się to też zdarzyło, tak? Zdarzało mi się. I pięknie, prawda? Nie odkrywa siebie jakoś, nie mówi za dużo, ale syn widzi: aha, to mój tata też niemożliwe. Czyli jakby zaczyna widzieć, że z tym problemem można sobie poradzić, że można go pokonać i że jest nad wszystkim miłość Boża.
Tutaj tylko jest taki jeszcze problem, że jednak powinna być ta granica między światem dzieci a światem dorosłych. To że jeżeli między małżonkami jest, powiedzmy, dzieje się coś złego, to dużym błędem jest to, że nie wiem, czy żona, czy mąż dzielą się tymi problemami z dzieckiem.
Wciągać w te rozwiązania.
To już temat na następną audycję. Jak zaczniemy, to nie skończymy.
Wierzę, tak. Więc wciągamy jeszcze tam.
Nawiązując do tej rozmowy właśnie, rodzice są świadectwem wobec dzieci i to, że rozmawiają, powinni rozmawiać między sobą rodzice, ale też myślę, że autorytet ojca buduje mama, a autorytet taty buduje mama. A autorytet mamy tata buduje. Tak. Czyli, że jest rozmowa z dziećmi i wyjaśnianie pewnych faktów, może jakaś prostująca, tłumacząca te błędy,
jakieś wyjaśnienie. Tata wyszedł trzasnąwszy drzwiami. I mama w jakiś sposób to komentuje, nie oskarżając.
Nie oskarżając, ale też i pomagając dzieciom zrozumieć pewne rzeczy. Nawet podjęcie modlitwy w tej intencji.
Jest wielka analogia między relacją rodziców między sobą, a relacją rodzica z Bogiem, czy rodziców z Bogiem. Bo mówimy dziś o tym, nie? Więc dlatego używamy tych przykładów, by to pokazać, że słabość, która człowiekowi zdarza, zawsze też narusza relacje między nami, Panem Bogiem, i tak jak między sobą potrafimy dojść do porozumienia i to pokazać, że się przepraszamy, tak też muszą zobaczyć ci, których prowadzimy, że my też tego, którego obraziliśmy, przepraszamy. Thank you.
Państwa chciałem zaprosić na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 18 sierpnia. Temat duchowość żony i matki poprowadzi pani Elżbieta Marek. Za dwa tygodnie, 25 sierpnia, temat czy dbamy o język miłości rodzinnej poprowadzi pani Maria Środoń. Co do jeszcze właśnie różnych problemów, które mamy z dziećmi, nie potrafimy czasami ich rozwiązać, warto modlić się za swoje dzieci oczywiście. No i jest taka inicjatywa, o której wielokrotnie mówiliśmy, Różaniec Rodziców w intencji dzieci. Więcej na stronie www.różaniecrodzicówpisanerazembezpolskichznaków.pl. Także łączą się rodzice w róże i modlimy się całą różą za dzieci nam powierzone. My w takiej róży mamy 32 dzieci, za które się modlimy w naszej róży, do której z żoną należymy. I poza tym Państwo gajdowie, nasi prelegenci mają swoją stronę internetową, łatwą do zapamiętania, www.gajdy.pl.
Oraz mamy telefon, pod który można dzwonić, jeśli macie Państwo jakieś sprawy, gdzie moglibyśmy coś pomóc. To jest numer 500-863-104. Chciałbym także powiedzieć, że na naszej stronie można znaleźć wszystkie rekolekcje, które prowadzimy. Właściwie, szczerze powiedziawszy, do końca sierpnia to już nie mamy miejsc, ale później będą pewnie jakieś rekolekcje z miejscami na różne bardzo tematy związane właśnie z małżeństwem, rodziną, ale też i z duchowością. Również na tej stronie można posłuchać sobie płyty, która tutaj między naszymi rozmowami się pojawia. To jest płyta, którą nagrałem i jest jakoś wprowadzająca w naszą duchowość. Mam nadzieję, że się komuś spodoba i można ją też tam zamówić przez stronę, czy dzwoniąc pod ten telefon.
Ja przypominam numer 500-863-104. I drodzy Państwo, ksiądz jeszcze...
Z okazji, ponieważ na co dzień jesteśmy przy wspólnocie Cenacolo, która jakby wchodzi w kolejny etap leczenia już tych błędów, które są. Jeśli gdzieś w rodzinie jest problem z młodymi ludźmi, zwłaszcza uwikłanymi w narkomanię czy alkoholizm, ale nie tylko, różne uzależnienia czy jakieś zaburzenia, mogę podać numer kontaktowy do ośrodka Cenacolo 094-318-39-38. 094-318-39-38.
Wspólnota Cenacolo, ksiądz Wacław Grondalski. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Sosnowca.
Prosimy bardzo.
Ja jedynie chciałbym niejako potwierdzić to wszystko, co słyszałem. Nie potwierdzić, może tylko powiedzieć, że rzeczywiście to, co było mówione, cała ta prelekcja, to jest bardzo dobra sprawa, rzecz. I takie krótkie świadectwo, które by potwierdzało to, a w szczególności w jednej kwestii takiej, że jak ważna jest uczciwość w stosunku do dziecka, taka prawna właśnie, bo no nie zawsze jest tak, że jesteśmy wzorem dla dziecka, ale żeby zbudować te relacje i wymagać potem tej uczciwości od dziecka, od swojego dziecka, no należy być uczciwym w stosunku do niego i mówić o sobie również prawne, również o momentach, kiedy się w jakiś sposób może nie jest tym przykładem dla niego. A jeszcze tak w kwestii tej telewizji, tak nie do końca mogę się zgodzić, że, bo nie zawsze jest tak, że osoba, która po prostu nie ogląda tej telewizji, czy nie korzysta z tych wszystkich dzisiejszych mediów i tak dalej, staje się jakimś odszczepieńcem. Często budzi wręcz zainteresowanie innych osób. Zdarza się tak, że budzą się jakiegoś rodzaju dyskusja na ten temat, no można coś przekazać i z tego mogą być również dobre owoce. To mogę powiedzieć na przykładzie mojego syna. No może ja akurat nie jestem jakimś szczególnym przykładem tutaj, bo zdarzyło się tak, że samotnie wychowywałem dziecko, no ale dzięki temu, że właśnie była zachowana jakaś prawda między nami, jakaś uczciwość, no jakoś ten okres buntu przeszedł niezauważalnie, i po prostu teraz już jest dorosłym mężczyzną i myślę, że na takim pewnym stopniu już uduchowienia i po prostu jestem szczęśliwy, dzięki Bogu, że pomimo tego, że ta sytuacja u mnie nie była taka jak w normalnych rodzinach, to udało mi się tego syna w jakiś sposób wychować, że...
Ale dużo pan rozmawiał z synem, prawda?
No jak najbardziej, to jest właściwie, to jest ten klucz do sukcesu w tym momencie, że jeżeli tak można powiedzieć, że ten teraz już dorosły mężczyzna no, jest człowiekiem już w miarę odpowiedzialnym i mogę na nim polegać. Nie muszę się martwić, że zejdzie, no to nigdy nie wiadomo, może zawsze się coś wydarzyć, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to jest osoba, która jest w miarę odpowiedzialna, mimo młodego wieku, 20 lat powiedzmy. No. Także takie króciutkie świadectwo i tak, także chciałbym właśnie tutaj się jakby przyłączyć do tego, co Państwo mówili.
Dziękujemy bardzo.
Mógłbym jeszcze skorzystać z okazji i pozdrowić księdza Wacława i Państwa Gadziu, bo tak się złożyło, że kiedyś poznaliśmy się.
Ja Cię, Krzysiu, poznałem po głosie. Dziękuję. Też Cię pozdrawiam, modlę się za Ciebie
od
też.
Od razu zostałeś zlokalizowany.
W każdym razie... Wszystkim, co robisz i Państwu także wszystkiego dobrego.
Dzięki za ciepłe słowa. Naprawdę nie będziemy bronić telewizji. Jak ktoś może ją wyłączać, niech ją wyłącza.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkie studia, akurat przysłuchuję się audycję.
A kogo witamy?
Dzwonię z Wielkopolski, Wiesław.
Proszę.
Akurat jestem, chciałbym coś od... bo tu dzwonił pan, akurat jest kierowcą. Akurat jestem pracodawcą, też mam firmę transportową. I tu pan ma dużo racji, że... mówił, że żona podtrzymuje rodzinę. Ale to tylko od pracodawcy zależy. Bo ja też mam też prowadzę firmę, mam kierowców i tylko stawiam sobie taki cel, że są młodzi ludzie, którzy chcą pracować i są kawalerami i są ludzie, którzy są żonaci. Wiadomo, że chodzi też o pieniążki. Ale można też tak rozplanować te wyjazdy. No ja w swojej firmie właśnie jest ta godzina, a jednak znalazłem czas, żeby można i posłuchać audycji i robić swoje. Po prostu rozplanować te godziny, żeby był czas dla rodziny, praca i godne życie. To jest właśnie to, żeby rodzina była w całości, bo ja nie rozumiem niektórych pracodawców na przykład, że aha, wysyła się pracownika tam w jakiś teren. Wiadomo, że ja też wysyłam pracownika i on jedzie.
Panie Wiesławie, rzeczywiście, temat jest dosyć istotny. Wprawdzie on jest szerszy niż nasza dzisiejsza audycja, ale zgadzam się z panem, ksiądz Wacław mówi, jeśli sami czujemy, że wartością jest rodzina, jeśli wiemy, że potrzebujemy czasu, by przekazać dzieciom wiarę, jeśli mamy mamy władzę nad innymi, czyli my decydujemy o tym, jak inni ludzie pracują, bo my jesteśmy za to odpowiedzialni, liczmy się z tym, żeby im dać też taką możliwość, by oni mogli swoją funkcję rodzicielską wypełnić. Oczywiście za nich tego nie zrobimy, bo możemy im dać wolny czas, oni mogą pojechać na ryby, oczywiście, nie? Ale jeśli...
są pracodawcy.
Tak, ale jeśli pracodawca ma sumienie, niech też tym sumieniem się kieruje i próbuje dać możliwość wypełniać zadania tym, którzy są powierzeni jego trosce. Dziękujemy za ten głos. Troszkę skracamy, bo
ucieka
nam
telefon
czas,
już tak. Jest. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem szczęśliwa, że udało mi się dodzwonić.
Cieszymy się bardzo. A kogo słyszymy?
Tak chyba musiało się zdarzyć. Ja jestem pielęgniarką emerytką z województwa lubelskiego.
Pani
okoliczna Łęczowa.
Pani imię?
Anna.
Słuchamy panią.
Słucham. To jest temat rodzice, dzieci, rodzina, dzieci. Ja jestem babcią. Mam 4 dzieci. To jest wiek 36 lat, 34, 32 i 27. 3 wspaniałych wnuczek i 3 wspaniałych wnuków. I właśnie temat związany z tym, co ojciec kochany prowadzi. Chciałam przekazać właśnie prosić o modlitwę. Moje intencje, jestem zrozpaczona. Nie udało mi się wychować tak, jakbym sobie życzyła. Były moje dzieci, mam 3 synów i córkę. Były oazy. Najstarszy syn, którego przeżywam tragedię w tej chwili. Nie ukrywam, jestem w stanie podać nazwisko, numer telefonu.
Nie trzeba.
Przeżywam tragedię. 36 lat, nie mam kontaktu. Jest żołnierzem zawodowym, był 9 lat ministrantem. Wszyscy 3 moi synowie byli ministrantami. Niestety po powrocie z misji z Kosowa nie mam z nim kontaktu. 3 dzieci. 22 lata. Oznajmił mi, że mamusiu, czy cieszy się, że jesteś babcią? No, odpowiedź była bardzo trudna. No, ale jednak zaaprobowałam to małżeństwo. Okazało się, że niestety synowa jest z rodziny ateistów. I stąd jest ta tragedia dzisiaj. Syna, moich wnuków, całej mojej rodziny. Dlatego chciałam prosić wszystkich radiosłuchaczy, serdecznie po prostu błagam o modlitwę w jego intencji. To jest alkoholizm. Ja po prostu nie radzę sobie. Próbowałam różnie. Po prostu unika kontaktu z rodziną. To mieszkają w Lublinie.
Pani Anno.
Namęczów jest bardzo blisko.
Pani Anno, rzeczywiście zdajemy sobie sprawę z tego bólu, jaki pani w sercu niesie. Nie, my tu jesteśmy od sądzenia, trudno też jakby teraz na tych wyrzutach sumienia, które się może się budzą, może słuszne, niesłuszne się teraz oprzeć. Patrzmy do przodu. No, człowiek jest wolny. Pan Bóg zostawił nam wolność. Człowiek może Bogu powiedzieć, nie tak mówi Jan Paweł II, ale czy to warto? No więc, jeśli na tym etapie drogi pani syna czy dzieci jest jakieś zachwianie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze życie idzie dalej. Może zostawmy to, czy to jest z winy, czy nie z winy, kto był winien. Próbujmy teraz pomóc, więc to, co pani robi, prosząc o modlitwę, jest rzeczywiście najlepszym kierunkiem, bo już teraz słowo pani w stosunku do syna niewiele może oddziaływać. Już w takim wieku jest, że
sam odpowiada za siebie.
Sam odpowiada i sam chce stanowić o sobie, ale...
A pani zrobiła, co
tak,
mogła, prawda?
Tak, to, co pani dała tym dzieciom, na pewno jakoś będzie owocować. Nawet jeśli były jakieś błędy, mówię, nie nasza rzecz to oceniać, to teraz zostaje to, co jest jakby w samym sercu najistotniejsze, w samym rdzeniu tego, o co walczymy, o wierność Panu Bogu. Właśnie prośba o to, by On uzupełnił nawet to, czegośmy nie potrafili zrobić, może najdoskonalej.
To właśnie w tym różańcu rodziców za dzieci są tak, właśnie te intencje.
Tak. Ja też w tej naszej pracy we wspólnocie Czenakolo, wydawałoby się w sytuacjach po ludzku zupełnie beznadziejnych, na co dzień doświadczam, nie tylko ja oczywiście, wszyscy, którzy tam jesteśmy, cudów Bożego Miłosierdzia. I życzę pani takiej wiary w to Boże Miłosierdzie i wszystkim tym, którzy mają taki problem, że póki człowiek żyje tu na ziemi, jeszcze się jego życie może zmienić. Że nawet doświadczenie wielkiego upadku może się okazać w spotkaniu z miłosierdziem początkiem wielkiej ufności i wielkiej wdzięczności wobec Pana Boga. Więc modlitwę obiecujemy.
Żeby zmienił Pan Bóg to, co myśmy zepsuli.
Tak. Na etapie spotkania z ludzką słabością czy z jakąś porażką wydaje się, że to wszystko jest przegrane, ale jeszcze życie idzie dalej. Trzeba dalej wierzyć i ufać. Bóg nie zamyka swojego miłosierdzia i tej wiary Pani życzymy i obiecujemy pamięć.
Modlitwę.
A mogę prosić o zdrowaś Maryjo?
Będziemy się modlić kompletnie.
Włączymy Pani intencję też, wspólną modlitwę na chwilę.
Mamy kolejny telefon. Dziękujemy Pani bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalona Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Państwa Polakowskich i Państwa prowadzący audycję małżeństwo. I księdza Zamysław Gieci, Hajdem Sandalny.
Witam.
Chciałam powiedzieć, że dzieci wychowywać po katolicku, to mi się wydaje, że rodzice są katolikami. Jak idą do kościoła, to biorą dzieci. Ale nie wszyscy. Się zdarza, że 5 lat miał chłopczyk i nie brali do kościoła dziecko. To mi się wydaje, że dziecko powinno być zawsze na mszy świętej. Halo?
Tak, tak, Pani Halino. Ma Pani...
Chciałam jeszcze powiedzieć,
króciutko,
że te media, co pokazują, te filmy dzieci oglądają nie media katolickie, tylko te inne media. Pierwsze, to ja bym powiedziała, żeby Kościół powiedział w kościele, ksiądz, żeby nie oglądać takich filmów dostępnych dla dzieci, dla młodzieży.
Pani Halino, bardzo mądry głos. Myśmy, rozpoczynając tę audycję, już jakby przeszli do dalszego punktu, ponieważ to jest oczywiste, że jeżeli nie prowadzi się dzieci do kościoła, nie uczy się wiary, to rodzice za to ponoszą odpowiedzialność. I pani ma to spostrzeżenie bardzo ważne, bardzo proste, oczywiste i za to też dziękujemy. Z tym, że chcemy jakby pokazać, że nawet nasz wysiłek źle ukierunkowany może też czasem doprowadzić do jakichś błędów i szukać tam rozwiązania. Dziękujemy za to spostrzeżenie i niech to będzie przestroga dla tych, którzy zupełnie zaniedbują swój obowiązek przekazania wiary.
Dziękuję Państwu za wszystkie telefony i jeszcze chwilka czasu dla naszych gości, co by chcieli jeszcze dopowiedzieć. 3-4 minutki, góra.
Właściwie to
temat jest bardzo szeroki, jak się okazuje.
Ja chciałem powiedzieć takie słowo do rodziców wszystkich. W rodzicielstwo są wpisane nasze błędy i porażki, jakby w swojej naturze. Dlatego naprawdę warto jest wiedzieć, że nawet jeśli popełniliśmy tych błędów całkiem sporo, nawet jeśli się bardzo staramy, to nie unikniemy wszystkich błędów. Warto mimo wszystko, jakby to, co ksiądz Wacław mówił, zaufać Bogu i robić, co się da, i nie zadręczać się, że nie wszystko się dało. Nie jesteśmy bogami. Jesteśmy ludźmi, słabymi ludźmi. Mamy wszyscy swoje historie. One są czasami bardzo trudne. Robimy, co się uda, i trzeba wierzyć, że Bóg to jest w stanie wykorzystać i że nasi rodzice pewnie popełniali jakieś błędy. My popełniamy, nasze dzieci te błędy będą popełniać, a nad wszystkim Boże miłosierdzie. I jakoś wszyscy tam gdzieś, mam nadzieję, spotkamy się w wieczności, jeśli wybierzemy miłość.
Jest też jakoś tajemnica każdego człowieka, tajemnica każdej historii. I czasami tak jest, że mimo naprawdę zaangażowania, dobrych chęci, gdzieś nie ma tej wiary u dzieci. I można powiedzieć, że też jest coś takiego jak łaska wiary. Nie do końca możemy przeniknąć jakby w głębokości Boga samego. Jest historia każdego człowieka, tak jak mówił ksiądz Wacław, gdzieś do końca życia jeszcze coś się może wydarzyć. Nie wiemy, co się wydarzy chociażby w ostatniej chwili śmierci tej osoby. To też jest jakaś tajemnica.
Ta tajemnica ma swój obraz w śmierci Jezusa na krzyżu. Obok niego dwóch łotrów. Ludzie patrzyli na krzyż i widzieli, że umiera trzech złoczyńców. Nie wiedzieli, o czym Bóg rozmawiał z tym, który wyznał wiarę, który prosił: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. To była tajemnica ludzkiego serca i tam jest nasza nadzieja. Choćby ludzie zewnętrznie ocenili nas jako przegranych, dla Boga zawsze jesteśmy Jego dziećmi. Bóg chce zbawienia wszystkich. Zostawiamy więc miłosierdziu tą przestrzeń, by mógł naszych serc dotykać. Tej nadziei wam wszyscy życzymy, o tą nadzieję się modlimy.
Tylko nie możemy sobie jako rodzice odpuścić, że sobie damy luz. Cały czas staramy się być blisko Boga, staramy się być jak najbliżej dzieci. Oczywiście nie udaje się nam często, ale...
No, ale Bóg oceni nasze starania.
Ale musimy się starać. I dzieci też oceniają nasze starania i widzą, jest różnica, czy się staramy, czy nie, bo dzieci widzą te nasze starania i jako już starsze potrafią docenić.
No właśnie, przy okazji docenienia to chcemy podziękować swoim rodzicom.
Bardzo, bardzo serdecznie.
Gajdom i Sawickim za to, że jesteście tacy.
A ja szczególnie jeszcze mojej babci, świętej pamięci.
Tacy, jacy jesteście, pozdrawiamy was serdecznie i nie byłoby nas takich, jakimi jesteśmy, gdyby nie wy.
Wasze świadectwo wiary.
Wasze świadectwo wiary, piękno i też i wasze błędy. One nas też w sumie kształtowały. Pozdrawiamy także naszych przyjaciół z Bolechowa, Pawła z Magdą szczególnie, w ogóle wszystkich przyjaciół Miłości Miłosiernej, wszystkich tych, którzy byliście na rekolekcjach, jeszcze będziecie, i serdeczne pozdrowienia dla Jotczyków.
Ja też pozdrawiam całą rodzinę przyjaciół Miłości Miłosiernej. Też chcę pozdrawić siostry służebniczki i siostry Gracjany szczególnie, która jakoś tak jest wielką słuchaczką, wierną słuchaczką Radia Maryja, wszystkich moich przyjaciół, wszystkich tych, których Pan Bóg stawia na mojej drodze i wszystkich też włączam w modlitwę i w sercu niosę zawsze blisko Jezusa, by On był tym, który ich napełnia.
Dziękuję bardzo naszym gościom, księdzu Wacławowi Grondalskiemu, państwu Monicy i Marcinowi Gajdom, Jarosławowi, który realizuje tą naszą audycję, i dziękujemy Państwu za współtworzenie jej. I za chwilkę zapraszamy na modlitwę na zakończenie dnia.